z rodziną mi do twarzy.
Wracamy do naszej rozmowy w programie Z rodziną mi do twarzy, dziś o bliźniakach. Jak już słyszeliśmy, były takie momenty zdziwienia i długiego dojrzewania tego, co to znaczy, że o bliźniakach się mówi, że to jest podwójne szczęście, różne reakcje od wielkiej euforii przez przerażenie do takich wątpliwości, do zwyczajnego takiego ludzkiego strachu, jak to będzie, jak damy radę. Dużo gdzieś wsparcia też dookoła, ale mamy chyba telefon, tak? I doświadczenie naszych słuchaczy. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja chciałam się pochwalić w zasadzie tym, że jestem z bliźniaków dwujajowych, a chyba najbardziej chciałam się pochwalić tym, że moja mama urodziła nas dzieci pięcioro, z tym, że siostra najstarsza jest 13 lat starsza, a potem mama urodziła bliźniaki 4 lata później.
Fajnie jest mieć bliźniaki. Fajnie jest być z bliźniaków, bliźniakiem? Mieć siostrę, przepraszam, bo nie dosłyszałam. Siostra czy brat,
tak,
u pani?
Tak, u mnie jest siostra, ale starsze rodzeństwo o 9 lat to jest siostra i brat.
Dzisiaj o tych bliźniakach rozmawiamy. To jest jakaś taka szczególna relacja?
I brat ze siostrą, którzy są bliźniakami, i ja z siostrą, bo jesteśmy wszyscy dwujajowi, to taka...
To się mamie poszczęściło i tacie.
Tak, jak to jeden z bliźniaków kiedyś ujął, mama dostała 2 razy prezent gratis.
Promocja taka była wielka.
Na pewno jest taka relacja bliska, wręcz często się zdarza coś a la telepatia.
Że, mimo, że dwujajowe.
Tak. Często jest tak, że nawzajem się jakoś myślami wspieramy. Moim zdaniem to jest właśnie Duch Święty, który podpowiada mi: Ania, zadzwoń do Heleny, bo coś się tam dzieje. I w momencie, kiedy dzwonię, mówi: no widzisz, teraz to i to się stało, dobrze, że dzwonisz, bo się coś tam ważnego wydarzyło, ale to wszystko też jest uświęcone trochę przez Boga, bo moja mama dowiedziała się krótko przed pielgrzymką, że będzie miała 2 dzieci przy pierwszych bliźniakach. Jeszcze nie wiedziała, bo to był rocznik 74, my jesteśmy 83. No i w lipcu się dowiedziała, że będą bliźniaki, my jesteśmy ze września, więc jeszcze zdążyła na pielgrzymkę pójść piechotą, kiedy był Jan Paweł II w Polsce, na Górę Świętej Anny. I no zawsze to wspominamy, żeśmy już w łonie
pielgrzymowały.
Pielgrzymowały i jakoś to zostały takie różne tradycje i no pozdrawiam w ogóle wszystkich serdecznie bliźniaków, bo dla mnie to jest zawsze niesamowite, kiedy spotykam dwie panie starsze na przykład i dwujajowe. Zresztą pochodzę z miejscowości, gdzie po prostu w co drugim domu były bliźniaki. I to jest fenomen, bo naprawdę na jednej ulicy tak z zakrętami, ale po prostu no co drugi dom były bliźniaki.
To nie było to pani dziwne zjawisko?
Nie, ja już się wyprowadziłam i chyba nie będzie mi dane mieć bliźniaków, natomiast no jestem zawsze zafascynowana, jeśli ktoś ma bliźniaki.
Pozdrawiamy bardzo serdecznie, dziękujemy pani i proszę z nami oczywiście zostać. Tutaj jeszcze myślę wiele takich ciekawych opowieści o tej bliskości, o tym jak to jest być w bliźniakami. Ja tylko też dodam od siebie, chodziłam do szkoły też z taką parą. Pani urodziła 2 chłopaków w styczniu i 2 kolejnych urodziła w grudniu. A wiem, że chodziły legendy, to jeszcze były czasy pieluch tetrowych i mówiła, że czasu miała tyle, że mogła siedzieć te pieluchy prasować. Tak więc no, historie są różne, jak się okazuje, można naprawdę bardzo wiele rzeczy zdziałać. To, o czym powiedziała tutaj pani, która do nas zadzwoniła, że to jest wyjątkowa relacja, że tu się coś szczególnego dzieje. Dziewczyny, jak z wami było od początku? Jak wy byście określiły swoją relację, swoją bliskość?
Nasza bliskość to jest bliskość, tak, to prawda, bo tak naprawdę my się znamy wcześniej niż od urodzenia, tak? Mhm. Bo chyba nie ma bliższej relacji między dwoma dorosłymi osobami niż nasza relacja. My jesteśmy ze sobą bardzo zżyte, my praktycznie nie dajemy miejsca na takie jakieś odczucia. Ciężko mi jest powiedzieć właśnie o takiej telepatii, czy jakiejś tam takich metafizycznym wymiarze tego odczuwania własnych trosk, jakichś problemów, ponieważ my jesteśmy w tak częstym kontakcie, że u nas nie ma niewiadomych. My wiemy, co robi jedna, co robi druga, gdzie jest. My potrafimy przewidzieć, co ona czuje, tak? Co ją dręczy, co ją boli. Tak, my jesteśmy bardzo blisko ze sobą. No, zwiąże się to również z takimi trochę
podwójną jakby, wydaje mi się, porcją i nie tylko tych szczęścia, ale też takich smutków, bo każdy
przeżywacie intensywnie po prostu.
Ma podwójną porcję tych wszystkich emocji, nie tyle musi przeżywać swoje, co właśnie siostry czy brata. No w naszym przypadku było tak od początku. My chodząc już do szkoły miałyśmy takie poczucie, że jedna za drugą jest bardzo odpowiedzialna, więc ten ciężar dźwigałyśmy taki dosyć mocny, bo trzeba było pilnować nie dość siebie, to jeszcze siostry. Trzeba było się martwić, czy ona napisze sprawdzian, trzeba było się martwić, czy ona trafi na miejsce, czy ona się nie zgubi, czy jej jest dobrze, czy się dobrze czuje i to było takie bardzo, no z jednej strony fajne, bo jednak no, siostra bliźniaczka jest taką przyjaciółką, no, na dobre i na złe i to nie ma dwóch zdań. Tutaj jest to bardzo, bardzo oczywiste, ale właśnie to uczucie takie odpowiedzialności i takiej silnej empatii jest tutaj bardzo znaczące.
Mocniejsze niż być może w takiej niebliźniaczej relacji.
Tak, i to są takie rodzeństwa, uczucia, które dzieci już mają od początku i też chciałabym właśnie do tych rodziców bliźniaków powiedzieć, żeby zwracały na to uwagę, że te dzieci po prostu mają dwa razy więcej trosk, bo mają swoje i mają też swoje siostry czy brata, te wszystkie i smutki, i szczęścia, i problemy.
Tak, ja jako mama bliźniaków, a sama też będąc bliźniaczką, widzę to jeszcze bardziej dokładnie, bo sama miałam te przeżycia i widzę też po moich dzieciach. Córka w szczególności jest tak wrażliwa na potrzeby i tak empatyczna w stosunku do brata, że praktycznie no, przekłada się to i też właśnie ona jest obciążona tym. To tak naprawdę no, ma tego brata, może zawsze na niego liczyć, zawsze będzie mogła całe życie, ale jest też obciążona tym cały czas. Z tą troską o niego i takim no też zamartwianiem się trochę. No, ma 6 lat, a już potrafi tak być empatyczna w stosunku do niego i tak wyczuwać jego jakieś niepokoje. No on też zresztą, no to jest taka relacja między bliźniakami od zawsze.
U mnie akurat nie pocieszyła mnie pani trochę, bo u nas jest też tak, że siostra bardziej wskazuje na to, że się troszczy o brata, co było widać po pójściu do szkoły, tak. Gdzie śmialiśmy się, że brat ma asystentkę siostrę. Asystentka siostra zawsze miała wszystko zanotowane. Asystentka siostra wiedziała, kiedy wywiadówka, w której klasie, kiedy wycieczka, ile zapłacić, jakie zadania, wiedziała wszystko.
Dyrektor wiedział,
że asystentka wszystko wie, więc nic nie musi. Troszeczkę się zmieniło, gdy poszli do gimnazjum i szkoła dała ich do dwóch oddzielnych klas. Wszyscy znajomi się pytali, no ale dlaczego, a nawet dziadkowie, no ale dlaczego, no przecież oni muszą być razem, bo to są bliźniaki, no przecież to jest krzywda im się stanie. Ja zawsze uważałam, że to są dwie osobne osoby. Też tak w domu i wszędzie we środowisku są traktowani jako dwie osobne osoby. W związku z tym nawet się trochę ucieszyłam, że szkoła za mnie podjęła taką decyzję. No i teraz widzimy te konsekwencje braku asystentki, a asystentka widzimy, że sobie doskonale daje radę bez dyrektora prezesa.
Bo była przetrenowana.
Ma więcej teraz czasu dla siebie. Teraz walczy o swoją pozycję w szkole jako też mocna dziewczynka, natomiast dyrektor prezes musi się ogarnąć z zapisywaniem zadań, robieniem różnych notatek, pytaniem się nauczycieli sam, co, gdzie, kiedy, po co i dlaczego, ponieważ asystentki nie ma i zawsze się śmiejemy, ale synu, no to jak Magdy przy tobie nie ma, to ty sam musisz w klasie taką asystentkę znaleźć, może będzie dorówna siostrze, tak? póki co nie ma takiej jeszcze asystentki, może i chwała Bogu, bo się więcej po prostu nauczy z odpowiedzialności i
dostał
samodzielności.
Dostał swoją szansę.
Tak, dostał swoją szansę, ale cieszę się, że nie tylko u mnie tak jest.
Tak, ale pani tutaj też dotknęła ważnego problemu, jeżeli chodzi o to zauważanie indywidualności dzieci. Bliźniaki, no i kiedyś ta psychologia dziecięca była takim mniej rozwiniętym tematem niż teraz. Teraz bardziej zwraca się na to uwagę. My jako bliźniaczki zawsze byłyśmy świadomie bądź nieświadomie tak jakby wrzucone do jednego wora, tak? Że my dwie no dzieci, dwie dziewczynki. Więc jeszcze miałyśmy, mamy starszą siostrę, więc my traktowane byłyśmy jako to młodsze rodzeństwo, no jako starsze,
a my jako jedność,
tak? No. A tutaj tak, i tutaj właśnie chodzi o to, żeby te dzieci rozdzielać też i może też właśnie nauczyciele robią to trochę za nas, bo nam jest wygodnie dzieci traktować jako jedność, tak? Jedno jedzą na kolację, o tej samej porze robią to, ale nie, może ten chce zjeść to, ta chce obejrzeć to, on chce obejrzeć co innego, tak? I no, gdzieś tam kształtują się ich osobne charaktery, a takie traktowanie tak samo dzieci, no prowadzi do tego, że te ich potrzeby się ujednolicają często też
a nie jest to
wbrew ich woli.
I ktoś będzie pokrzywdzony.
Tak.
Bo nie wiadomo, pod kogo się co ustawia, tak? A w tym momencie mają
później starsze dzieci już można zapytać, ale z młodszymi to pewnie jest inaczej. Jakie są wasze doświadczenia,
Grażyna? Znaczy, ja się tu jeszcze odniosę do tego porównywania do jednego wora, ponieważ ja mam dwie córki.
Też jednojajowe bliźniacze.
Też chyba jednojajowe, nie powiedziano mi tego, ale ostatnio nawet w urzędzie paszportowym żeśmy byli. Ja zdjęcia widziałam, jedna miała warkoczyki, wiedziałam, że to jest jedna, a to jest ta druga. I pani, Jezus Maria, jakie one podobne. Bliźniaczki, ja mówię, no tak. Więc osoby są bardzo podobne, ale ja od małego nie miałam nigdy takiej presji, że fajnie wygląda, jak bliźniaczki są ubrane tak samo. Super. Zresztą nie tylko bliźniaczki, fajnie wygląda to. Ale myśmy jakoś podzielili, żeby je rozróżniać. One były z jednej strony różne, ale takie same. I to jest taki paradoks na mnie. I myśmy je rozdzielali, na przykład jedna miała niebieski smoczek, druga czerwony. Teraz czasami mają takie same, że chcą tak samo wyglądać, ale one na przykład
one decydują.
Nie? Ja też to, jak właśnie te dziewczyny mówiły, że to są dwoje różnych dzieci i nie miałam takiej presji, że muszą to samo. I to też wyszło później w szkole. U nas w wiejskiej szkole była jedna klasa, więc razem poszły do 1-3, chciałam, żeby tam chodziły. I nauczyciele nawet mimo woli, że wiedzą, że to jest dwoje różnych dzieci, wsadzają je do jednego wora i porównują, bo ta tak, to dlaczego ty nie tak, nie? I to jest silniejsze chyba nawet, bo nawet mi się w domu zdarzają takie sytuacje, mimo że staram się nie porównywać, ale one same na przykład, pani nauczycielka kiedyś, a czemu one osobno chodzą do szkoły? Bo jedna wchodziła 5 minut wcześniej, bo chciała iść sama, bo już one czuły już potrzebę jakby identyfikacji i bycia osobnym i też to sygnalizowały. Jedna chodzi do szkoły muzycznej, druga szuka długo swojej przestrzeni, tym znalazła gdzieś tam pływanie, bo chciała mieć osobne przestrzenie, osobne koleżanki, nie te same. Więc one już same zaczęły weryfikować w pewnym momencie. A poza tym, że one takie trochę rozrabiary są i tak świetnie umiały manipulować dorosłymi. W szkole to panie się dawały nieustannie nabierać na niepewne rzeczy. Ja postanowiłam w pewnym momencie je rozdzielić, po prostu przeniosłam je do innej szkoły, gdzie jest więcej klas i rozdzieliłam je, chodzę od 4 klasy do 2 różnych klas. Pani dyrektor tej szkoły była w ogóle, a dlaczego pani je rozdziela? A ja mówię, no myślę, że dla ich dobra, nie? Powiem, trudna była to decyzja dla mnie jako rodzica, rozdzielenie bliźniaków, gdzie one właśnie znają się wcześniej niż od urodzenia. Jednak teraz widzę wiele takich...
Intuicyjnie był to dobry krok,
bo one się bardziej jeszcze zżyły. Jak przedtem nie chciały chodzić razem do szkoły, to teraz jedna na drugą czekają i spędzają więcej razem czasu, więc widzę, że czasami warto rozdzielić, mimo że to jest trudne dla rodzica, chyba bardziej niż dla tych dzieci.
Znamy się dłużej niż od urodzenia. Jaki wpływ ma to życie płodowe, ta bliskość taka, na to, co się dzieje później już po wyjściu z brzucha?
Ja myślę, że to całe życie jest właściwie konsekwencją tego bycia razem. Ja już mam najstarsze, ja mam najstarsze dzieci różnopłciowe, bo jest i dziewczyna, jest chłopak. Dwa różne charaktery, jak po jednej matce, innym ojcu, naprawdę. Charakterologicznie ogólnie podobni, ale to wracając do szkoły właśnie, Ania mi powiedziała, mamo, powiedz pani, że jestem matką Łukasza. Jak ma coś, to niech powie tobie albo tacie. Bo właśnie tak została z kolei traktowana moja córka. Opiekunka. Opiekunka, bo Łukasz nie przyniósł, Łukasz nie zrobił. Powiedz mamie, zabierz. A ona była tylko małą dziewczynką i słusznie, ale ona ma mocny charakter i powiedziała to bardzo szybko, wyartykułowała. W związku z czym myśmy też to przekazali. Ja obserwuję na przestrzeni lat. Są konflikty. Nie odzywają się do siebie, ale oni bez siebie żyć nie mogą. Oni bez siebie, to jest coś niesamowitego. Przecież mamy starszego syna. Chłopcy trzymają się razem, no Alka to tam się jakoś już zupełnie troszeczkę rozluźniły kontakty z Wojtkiem, nie mieszkam już, zaznaczam, że już żadne dziecko nie mieszka z nami w tej chwili, więc, ale te kontakty między nimi są bardzo mocne, odwiedzają się, dalej się kłócą, ale już planują, co będą razem na święta i gdzie będą szykować, co będą piec i mi się to podoba. Ja nie rozumiem, ja nie pozwolę wam robić wspólnych rzeczy w domu, bo to jest awantura, ale powiem tak, ale taka cisza to i po co? Oni się dogadywali niesamowicie. I myślę, że to jest coś, co zostaje to podświadome, ten podświadomy kontakt między nimi. Często słowa nie wyrażają tego, co oni tak naprawdę czują.
No właśnie, tak to jest tą więzią bliźniaczą, tak, że można to opisywać, można to obierać słowa, ale tego się nie zrozumie, jak się nie jest bliźniakiem.
Jak się nie obserwuje bliźniaków. Mm-hmm. Jak się nie obserwuje bliźniaków, nawet nie umiem często przekazać. Ja zawsze wiem, że w pracy mojej to jest genialna rzecz, bliźniaki. Bo rodzice mówią tak, albo starszy to jest taki, młodszy taki, albo córka taka, syn taki. A ja wszystkim powtarzam, mam syna i córkę, jedna ciąża, jeden stres, jedno odżywianie, tym bardziej nie znałam płci, nie mogłam powiedzieć, że jakoś się tak nastawiłam, a naprawdę dzieci zupełnie inaczej, ale tak jak pani wie, myśmy je traktowali jak dwa różne organizmy oddzielne, urodzili się razem, no to dobrze się urodzili razem, ale każde oddzielne dziecko, oni mieli wspólnie jedno ubranko, które gdzieś tam kupiliśmy. I oni do tej pory wypomina córka, że mieli jedno ubranko wspólne, bo mi kazaliście chodzić w tym samym, co i Łukaszowi. Także, ale to były dziecięcy. Teraz mogą robić już co chcą.
No już, bo chyba nawet tak, nie dali wcisnąć tego jednego ubranka.
U nas to było tak, u nas to było zupełnie inaczej. My praktycznie same chciałyśmy, na początku to tak mama nam narzucała, bo
były się dziewczyny,
miałyśmy, tak. Miałyśmy takie same ciuchy, musiałyśmy się...
Tak, myśmy takie ładne dwa krasnalki, takie same szły ulicą, wszyscy się patrzyli.
Tak, ale myśmy musiały mieć wszystko to samo. My nawet taka była sytuacja, że tata nam kupił lalki i te lalki były identyczne. Tata kupił w sklepie identyczne lalki. Przyniósł nam te lalki Ameryk. No i jedna płacze, druga płacze. Nikt nie wie, o co chodzi, dlaczego my płaczemy. I my coś tam zaczęłyśmy tymi małymi paluszkami pokazywać i się okazało, że jakiś koralik kwiatuszku jest, różni się kolorem i dla nas to już był taki dramat, że my mamy coś innego, coś różnego. Myśmy musiały mieć wszystko takie samo. Jak mama coś dzieliła na pół batonika, obojętnie, biegłyśmy do kąta, mierzyłyśmy, czy aby tam ktoś nie ma więcej, bo wszystko musiało być tak samo.
Miałyśmy obsesję. Dobrze, że zatrzymałyście to do dorosłości, że to nie doszło.
Ale długo to trwało, bo to trwało jeszcze do podstawówki.
Do dzisiaj trochę nam jest takie, że na przykład idę na zakupy, kupuję sobie coś, to w głowie mam, że Maja też musi mieć, też muszę jej kupić.
Tak, ona zaraz dzwoni i pyta, czy ci kupić.
Tak. Bo nie umiem się tak cieszyć po prostu.
Ale chcesz, żeby ci kupiła? Chcesz?
Oczywiście, że chcę. Tak, bardzo chcę.
Czyli to zostało.
Zostało. I my zawsze, tak. I tak samo ona, Kaja idzie dla swojego synka coś kupuje, no to od razu kupi też bliźniaką.
A to jest nawyk, nie?
To jest nawyk, który jest naprawdę czasem ciężki do zniesienia dla naszych mężów na przykład.
Tak, oni mają ciężki
wiedzieć,
żywot.
Że jest jeszcze, przecież trzeba też dla Mai, trzeba też dla jej dzieci.
Zresztą też, no już jesteśmy kilkanaście lat ze sobą, w sensie ze swoimi partnerami, także oni się już zdążyli przyzwyczaić, a to dla nich też był ciężki temat, przyzwyczajenie się do tych częstych rozmów telefonicznych, do tego, że siostra musi zawsze wszystko wiedzieć, wie, no wiadomo, no życie rodziny, życiem rodzinnym, nie zawsze chce się, żeby ktoś dookoła to wiedział, no a siostra zawsze musi wiedzieć, no i ten taki zarzut, bo zawsze i wszystko klepiesz, to często się zdarzał. Teraz już mniej, bo oni są oboje przyzwyczajeni do tego bardzo. Zresztą my tworzymy taką grupę dosyć zgraną, bo nasi mężowie są przyjaciółmi od liceum
więc bardzo dobrze się znają, no bardzo się lubią, także my wszędzie zawsze wakacje wszyscy.
To jest ważne, o czym mówicie. Ciężko jest zrozumieć jakby życie bliźniaka, bo jeszcze no matki czy ojcowie też mają coś takiego jak intuicja, prawda? I pewne rzeczy gdzieś czują intuicyjnie, to co Grażyna mówiła. Ja wiedziałam, że to jest dobre dla moich dzieci, ale czy macie takie sytuacje, że jakby stajecie tutaj mamy w takim niezrozumieniu, nie? Teraz, że nie wiecie jakby co te dzieci, co w jaką stronę pójść, czy indywidualizować, czy gdzieś pozwolić, żeby razem, jak tutaj to wygląda?
To znaczy, ja wychodzę z założenia, że mają osobne charaktery, mają osobne zainteresowania i tam, gdzie mogą się spełnić indywidualnie, to jak najbardziej ukierunkuję indywidualnie. Natomiast tam, gdzie zbiorowo, czyli szkoła, czyli sport, mogą razem, no to jak najbardziej też razem, bo to nie ukrywam też, że to chodzi też o logistykę w dzisiejszych czasach. Bo jeszcze akurat nie moje bliźniaki 13-letnie, no są samodzielne. Ja jeżeli chodzi o powiedzmy poruszanie się po Opolu, znają dużo instytucji i autobusy i tak dalej. Natomiast jeszcze to nie jest ten czas, żeby wpuścić ich tak samych indywidualnie w świat, bo tak jak mówię, cofa się ten brak siostry, asystentki, a też siostra zawsze myśli o tym bracie, no tak, ja pójdę sama, a co tam z nim? Nie? Więc tutaj przede wszystkim pytamy się ich, zawsze się ich pytamy, co by woleli, tak? To tak naprawdę ostatnia decyzja należy do dzieciaka.
Generalnie zasada taka jak przy każdym dziecku, tak? Obserwować, patrzeć i tak. Jakby słuchać przede wszystkim, tak? Jakie te potrzeby
nic
są.
Na siłę.
A bywa, że są po prostu różne. To jeszcze wrócę do tego pytania, czy jakby otoczenie czasami często błądzi w stosunku do bliźniaków, nie? To, o czym tutaj już sygnalizowaliście. Ładny obrazek, gdzieś dlaczego pani je rozdziela? Czy często jako rodzice musicie się gdzieś tłumaczyć, chronić te dzieci przed takimi schematami z zewnątrz?
Ja nie musiałam chronić, dlatego że moje dzieci tak bardzo się różnią, że chyba nikomu nie przyszłoby do głowy pomyśleć, że oni mogliby całe życie robić to samo. Począwszy od charakteru, inny charakter mają i Ania, i Łukasz, poprzez zdolności, no i właśnie możliwości, jakby zdolności w nauce. A nie oprócz zdolności pilna kobieta. Ja przy większej ilości dzieci, nie tylko przy bliźniakach, ale tak jak tutaj mówię, troje, taka duża doza tolerancji ze strony rodziców również, ale takich, ja zawsze taki luz kontrolowany, zawsze to tak nazywam, prawda? Ale taka tolerancja, takie nienarzucanie swojej woli, nieporównywanie dzieci, to jest najtrudniejsze. Nieporównywanie u bliźniaków. Powiem, to jest ciężka praca rodziców, żeby nie porównywać, żeby nie powiedzieć, nawet jak sobie mówię córka, syn, córka, żeby nie porównać, bo cały czas mówimy ten taki. Każdy ma wiele zalet, każdy ma swoje wady, my też. I tak staraliśmy się dość tolerancyjnie. Ja mówię, moje dzieci mają już 27 lat, kończą. I ja nawet jakby o ich drodze naukowej to mówię. Wszystkie dzieci moich znajomych uczyły się świetnie, są mądre, zdolne, utalentowane. A mojego syna w zasadzie w ostatniej chwili dopuścili do matury na przykład. A ja tego w ogóle nie ukryłam. Bo Anka w trójce, genialna uczennica, on leń, no prawie, no cóż, mężczyzna. Ale do czego zmierzam właśnie? Nie stygmatyzowaliśmy ich. No ona taka, on taki, trudno. Nie ma dwojga różnych, jednakowych osób, takie są dzieci. Z kolei, no i co się okazało, że nie każdy ma tak genialne dzieci, nie każdy miał idealne życie, że różnie się zdarzało, ale ponieważ wszyscy mówili, że jest dobrze, to dopiero jak ja się otworzyłam, to w różnych sytuacjach okazało, że też były problemy, jakby ulżyło, że to jak my tu mówimy, że nie wszystkie wpadaliśmy w euforię, bo mamy bliźniaki, tak samo tutaj. I rzeczywiście, tak jak mówię, Ania, trzeci rok studiów doktoranckich, Łukasz skończył niedawno Politechnikę Inżynierską, poszedł na, pracuje, jest na studiach magisterskich, ale szukał kilka lat swojej drogi życiowej. I tak naprawdę, to ja zawsze przekazuję, bo ja uwielbiam rodziców swoich pacjentów, swoich dzieci, moje swoich rodziców, moje, ale to są rodzice. Ja również tę swoją wiedzę przekazuję i ja zawsze o tym mówię. Spróbujmy zrozumieć naszych dzieci. Może nie uczą się genialnie, nie chcą, nie trafili na swój kierunek, ale jak mają dobre serce, jeżeli mają tam dużą dozę empatii, robią dużo innych rzeczy dobrych w życiu, to niekoniecznie muszą iść według naszego wyznaczonego celu. Dajmy im troszeczkę luzu. Oczywiście, że chciałabym mieć zdolne, mądre, zdrowe dzieci, jak każdy. Natomiast nie wszyscy tak możemy mieć. I w bliźniakach to jest tym bardziej widoczne.
Takiej szczególnej wrażliwości, szczególnej empatii. Zastanawiam się jeszcze, jak wygląda rywalizacja między bliźniakami. Czy w ogóle bywa, czy jest?
Tak, u mnie jest rywalizacja, jeżeli chodzi o ilość wsadzonych naczyń do zmywarki. Ja wsadziłem więcej, ona wsadziła mniej. Ja zrobiłem to wczoraj, ona dzisiaj tego nie zrobiła. I to jest rywalizacja w uczynkach domowych.
Skrupulatnie
wciąż. Skrupulatnie.
U mnie jest podobnie właśnie, że i ta zmywarka właśnie, tylko u mnie jak jest wyciąganie, to ja wczoraj całą, to dzisiaj ty całą. Więc licytują się, żeby kto pracę domową jaką
czyli
ma wykonać.
Jak to wygląda. Tam, gdzie indywidualność, to indywidualność i osobne drogi, a tam, gdzie ma być porówno, to z linijką do kąta i mierzymy batonika, nie?
A moje sobie blizny liczyli, kto ma więcej blizny.
Też można.
Jak byli młodsi oczywiście.
Dziewczyny, jak rywalizowałyście, były takie elementy rywalizacji w tej wielkiej bliskości?
Nie było. Nie wydaje mi się. Nie przypominam sobie takich sytuacji, żebyśmy...
Czy wiadomo, że kłóciłyśmy się...
Mama by powiedziała.
Tak, mama by powiedziała. Bardziej.
No, na pewno.
Nawet jeżeli zdarzały się jakieś takie sytuacje, to zawsze myśmy dążyły do jednego celu i zawsze, oczywiście obowiązki domowe, no to ona to, ona tamto przedwczoraj i tak dalej, to cały czas było obecne.
Pozdrawiamy starszą siostrę,
która miała z nami ciężko. I oczywiście takie sytuacje zdarzały, ale my jakby zawsze graliśmy do tej samej bramki i w tym samym kierunku żeśmy szły, no nie było takich...
A sytuacji. To starsze rodzeństwo, jak sobie radzi z tymi bliźniakami?
Mi się przypomniała teraz...
Ciężko mają.
Mój syn zawsze mówi, że ma ciężko, ale przypomniała mi się teraz sytuacja. Właśnie jak urodziłam bliźniak, mój syn ma taką przyjaciółkę, która nie miała rodzeństwa wtedy i on stwierdził, że on jedną da Kasi. Jedną da Kasi i z tą moją przyjaciółką do tej pory się śmiejemy, że chyba teraz jednak żałuję, że nie dał i tej jednej Kasi. Ale na przykład bardzo widzę, mój syn jest 5 lat starszy od dziewcząt i kłócą się też jak rodzeństwo, tłuką się jak rodzeństwo, jak wszędzie, ale jak trzeba stanąć jeden za drugim, to zarówno bliźniaki stają jedna za drugą, ale jak są w trójkę, to też każdy za każdym staną. Jak też jest kupowanie, to też dla całej trójki, więc też to jest taka fajna więź siostrzano-bratan.
Czyli nie jest to lekko, jak tutaj
tak, w ogóle
starszy syn.
W rachunku przychodzi, wszystko wychodzi na plus. Nawet jeżeli nam rodzicom się wydaje, po latach, tak. Ja mam tą szczególną wrażliwość, że szukałam zawsze winy w sobie, jak coś się nie udało, bo mówię, może za mało czasu poświęcam, może za mało kocham, może za mało zwracam uwagi na pewne rzeczy, ale widzę, że to wszystko warte było tej pracy, wszystko było warte i tych myśli, tego wszystkiego. Teraz, kiedy, tak jak mówię, już 4 tydzień mieszkamy z mężem sami, już się ostatnie dziecko nam wyprowadziło, to tak jakoś dziwnie czysto w domu, spokój i nagle szafa się nie przewraca, bo naszemu młodszemu bliźniakowi się szafa zawsze przewracała i wszystko trafiało do tego salonu. I jak on już wie, i nagle wchodzę i nie ma piłki nożnej w telewizji, to niby fajnie, ale to tak.
Nie o to chodzi.
Tak, ale na szczęście bywają w domu.
Co wasza siostra Ola starsza mówi o was?
No teraz to już jesteśmy wszystkie stare baby, no to już,
mówiła,
już zupełnie
no.
To inaczej wygląda.
Wiesz, mamy mózg podzielony na pół.
No ciężko z nami miała, bo my zawsze występowałyśmy ona i my naprzeciwko, tak? Więc zawsze były dwie na jedną. No i my zawsze młodsze, więc
głośniej.
6 lat starsza. No ona była naszą opiekunką, no musiała się rzeczy szybciej dorosnąć przy nas, pomagała mamie. No zawsze, no już później najciężej było chyba w tym okresie, jak ona dorastała, bo no już zupełnie inne problemy ją dotyczyły, no a tu dwie małe kule u nogi, tak, ciągle gdzieś tam za nią się plątające. I tak, myśmy chciały zawsze wiedzieć, co u niej, we wszystko, żeśmy się wtrącały do tej jej pokoju, to było dla nas po prostu do miejsca docelowe każdego dnia. I, no a ona chciała trochę prywatności, no nie udawało jej się często, no ale to...
No mój syn
taki ten, los starszej siostry.
Mój syn ma problem, bo wszystkie koleżanki później, one chcą ze wszystkimi koleżankami swojego brata rozmawiać.
Tak, tak, tak.
I wszystko wiedzieć.
No jak nasza siostra miała pierwszego chłopaka, no to on był dla nas bardziej bratem niż dla niej chłopakiem. No, taka jest prawda.
Czyli patrzcie, co was jeszcze czeka. Jeszcze te różne etapy gdzieś przed wami. Dwie ważne rzeczy, które jeszcze muszą wybrzmieć w dzisiejszym programie, które trochę przeskoczyłyśmy, to po przerwie obiecuję tym wszystkim, którzy są w ciążach bliźniaczych, się zastanawiają, jak to będzie, jak to dziecko się urodzi, jak to na dwa się podzielić, ten gdzieś etap taki organizacyjny, no i też taką kwestię czasu poświęcanego bliźniakom, tak, jak zrobić to, żeby, może nawet nie porówno, ale każdemu według potrzeb, jak się jest jedną mamą, jednym tatą, a tutaj są dwie potrzeby naraz, dwie, jak nie więcej. 774526 37, za chwileczkę, proszę Państwa, wracamy do naszej rozmowy.